Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy w sobotni poranek. E-papierosy równie niebezpieczne jak tradycyjne, a sięga po nie połowa nastolatków. Od tego zaczniemy dzisiejszy program.
Przerażające jest to, że e-papierosy, które wydawało się jakiś czas temu, że mają być takim sposobem na przejście palaczy na stopniowe niepalenie, stały się pułapką dla dzieci.
Za nami Światowy Dzień bez tytoniu. Główną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest właśnie palenie papierosów, ale nie tylko. Ogromny wpływ ma także powietrze, którym oddychamy. Niepokojące dane płyną ze Śląska.
Dzieci ze Śląska mają o 200 ml mniejsze płuca i o 100 ml mniejszy przepływ powietrza. Co więcej, mają więcej objawów kaszlu i typowych dla astmy świstów i duszności.
O tym wszystkim powiemy w pierwszej części programu. Potem przeniesiemy się do Afryki. Za poznańskimi lekarzami trudna 3-tygodniowa misja w Kamerunie.
Było bardzo gorąco. Na sali operacyjnej zwykle było powyżej 30 stopni. Nie ma tam klimatyzacji. Tą salę to stworzyliśmy sobie sami, czyli ze sprzętu, który przywieźliśmy, ze sprzętu, który zapewniła fundacja, który tam już stoi od jakiegoś czasu.
Członkowie misji operowali przede wszystkim przepukliny, ale pomagali też w innych pilnych przypadkach. Na koniec powiemy, czym jest preżałoba i kogo dotyczy.
Dotyczy samej osoby, która choruje, jej bliskich, także jej znajomych, dalszy krąg.
Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Magazyn na zdrowie.
8 milionów Polaków, czyli średnio co czwarty, sięga codziennie po papierosa. Za nami Światowy Dzień bez tytoniu. W tym dniu lekarze mówili nie tylko o szkodliwości palenia tradycyjnych papierosów, ale także produktów elektronicznych. Jak bardzo zanieczyszczone są płuca palaczy, można sprawdzić podczas prostego badania.
Trójeczka, czyli ostatnio pan papierosa palił? No właśnie, czyli płuca zdążyły już się z tego tlenku troszkę zregenerować, bo trochę jest podwyższony poziom, ale to zdecydowanie niższy niż pana poprzednik.
A poprzednik jaki miał?
Dziesiątkę. Jednak ten czad w tych płucach jest.
Kiedy ja byłam dzieckiem, paliło 70% dorosłych Polaków i 35% prawie dorosłych Polek.
Mówi dr Agnieszka Dyzman-Sroka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.
Dzisiaj pali mniej więcej 29% mężczyzn w Polsce, no i nieco mniej, bo 23-24, w zależności od tego, jakie badanie to pokazuje, procent kobiet. Dzisiaj mamy 8 milionów palących dorosłych.
Ja już od kilku lat myślę o tym i próbowałam, nie daję rady po prostu sama. W liceum zaczęłam, masę lat.
Co skłoniło, że sięgnęła pani do tego pierwszego papierosa?
Już nie pamiętam, to już tyle lat było.
Mógłbym napisać poradnik, 1001 sposobów rzucenia palenia.
Sam też tak zaczynałem, jak byłem młody, to wszyscy palili, to nie wypadało nie palić.
Teraz młodzi, już nastolatkowie, sięgają przede wszystkim po elektroniczne papierosy.
30% rozpoczyna od e-papierosa, a potem zaczyna palić papierosy zwykłe.
Wylicza toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
Dziś około 13-14 roku życia to jest pierwszy papieros. 50% uczniów do 16 roku życia już przeszła inicjację papierosową.
Przerażające jest to, że e-papierosy, które wydawało się jakiś czas temu, że mają być takim sposobem na przejście palaczy na stopniowe niepalenie, stały się pułapką dla dzieci. Dane pokazują, że pali 36% chłopców, 38% dziewcząt w wieku 15-16 lat i co przerażające 48% chłopców i 54% dziewcząt w wieku 17-18 lat przyznaje się, że w ciągu ostatnich 30 dni stosowało e-papierosy.
W przypadku tych nowatorskich wyrobów mamy dużą dezinformację.
Izabela Kańska, Wojewódzka Stacja Sanepidu.
I niestety to, co dzieje się w mediach społecznościowych, co influencerzy młodym ludziom podpowiadają, to są wiadomości niesprawdzone, a to są też techniki manipulacyjne przemysłu tytoniowego, który właśnie przez te kanały próbuje do młodych ludzi dotrzeć.
Tysiące kształtów i kolorów, setki smaków, przecież skierowanych do dzieci, smak tutti frutti, gumy balonowej. Tak długo, póki związany z tym będzie interes, tak długo będziemy walczyć troszkę z wiatrakami. Już Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała, że również e-papieros jest rakotwórczy.
My oczywiście wiemy już sporo, ale jeszcze nie tak dużo jak o paleniu papierosów, mówiąc o tych produktach, które nie są obojętne dla nas, które nie są korzystne dla naszego zdrowia w krótkiej i długiej perspektywie. Także tutaj to zastępowanie też jednego drugim też jest niepokojącym trendem i miejmy nadzieję, że będzie on słaby.
dlatego lekarze i epidemiolodzy chcą dotrzeć przede wszystkim do młodych.
Próbujmy teraz jednak przekonywać młodzież, że lepiej zapobiegać niż leczyć, lepiej nie zaczynać niż potem rzucać palenie.
Bo szkoda zdrowia, bo szkoda pieniędzy, bo szkoda środowiska, szkoda tych, którzy są narażeni na bierne palenie, a przecież o nich też musimy pamiętać, bo są w naszym otoczeniu. Także wiele mamy korzyści zaprzestając palenia.
Zależy nam na tym, żeby przy okazji wykonywania pracy trochę plastycznej, technicznej, żeby młodzi ludzie jednak szukali tych informacji, a przez to uczyli się i właśnie te informacje takie potwierdzone z źródeł takich potwierdzonych naukowo, żeby po nie sięgali i żeby też uczyli się właśnie, jakie konsekwencje zdrowotne te różne nowatorskie wyroby tytoniowe i nikotynowe niosą.
My, dorośli, lekarze, nauczyciele, rodzice, musimy edukować, dawać swój przykład, ale bądźmy szczerzy, to co powiem jest obrazoburcze. Dla nastolatka już nie nauczyciel, nie lekarz będzie autorytetem, nawet nie rodzic, ale równolatkowie i influencerzy i tak dalej. Dlatego też dla mnie tak ważny jest ten konkurs, palić, nie palić, to jest pytanie, że znajdują się dzieciaki, znajdują się nauczyciele i rodzice, którzy chcą w tym zabieganym świecie poświęcić swój czas. Prace są rewelacyjne, naprawdę wspaniałe i myślę, że to właśnie oni, wierzę w to, że będą tą grupą niepalącą, ale że właśnie oni są w stanie wpłynąć na swoich kolegów. Jeśli nie oni, to chyba już nikt i nic.
Wydawało się kiedyś parę lat temu, że pojawiła się moda na niepalenie. Potem nagle się pojawiły papierosy i ten cały trud legł w gruzach.
Problem polega na tym, że kiedy Światowa Organizacja Zdrowia udowodniła już prawie 30 parę lat temu, że palenie, czy może dym nikotynowy jest rakotwórczy, to zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, osoby o wysokim statusie socjoekonomicznym, które chcą długo żyć i żyć w zdrowiu, zaczęły masowo rzucać palenie. Wtedy koncerny tytoniowe zwróciły swoje zainteresowanie ku krajom trzeciego świata i młodym ludziom. Potem okazało się, że jeszcze jest fajniejsze pułapka na dzieciaki, czyli e-papieros. Kiedy jest się młodym i zdrowym, ma się wrażenie, że to, że za 40 lat będzie się miało raka płuca albo przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, to się wydaje tak odległe, że niemożliwe. Trzeba przekonywać dzieciaki, że jest to niemodne, niefajne i może z czasem uda się, pewnie nie nam, ale właśnie ich rówieśnikom przekonać ich do tego.
Kolejny temat naszego magazynu również związany jest z palaczami, bo właśnie palenie papierosów jest główną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Według szacunków choruje na nią kilka milionów Polaków, choć jeszcze o tym nie wiedzą. Tymczasem to przewlekła, nieuleczalna choroba i jedna z najczęstszych przyczyn zgonów. O przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc mówił podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia alergolog profesor Piotr Dąbrowiecki z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, to jest choroba zapalna płuc, która pojawia się u osób palących tytoń lub mieszkających w zanieczyszczonej atmosferze, więc jeżeli pojawiają się takie objawy jak kaszel, uczucie duszności, szczególnie przy wysiłku, to prawdopodobnie jest to przewlekła obturacyjna choroba płuc, trzecia przyczyna zgonów na świecie i w Polsce. W Polsce według rekordów Narodowego Funduszu Zdrowia 1 300 000 pacjentów ma rozpoznanie POHP. Szacunkowe dane epidemiologiczne wskazują, że ponad 2 miliony osób ma POHP w Polsce, czy ma objawy POHP, więc minimum 700 000, ale prawdopodobnie ponad 1 000 000 osób jeszcze nie wie, że u podstawy tego kaszlu czy duszności wysiłkowej leży przewlekła obturacyjna choroba płuc. Na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w Polsce zachorowywali z reguły mężczyźni. Natomiast aktualnie i kobiety, i mężczyźni chorują tak naprawdę tak samo często, a nawet najnowsze badania wskazują, że prawdopodobnie kobiety częściej zachorowują na POHP, dlatego że mają po prostu mniejsze płuca, bardziej wrażliwe na dym tytoniowy i bardziej wrażliwe na obecność zanieczyszczeń powietrza w powietrzu, którym oddychamy.
Diagnoza w przypadku POHP trwa bardzo długo, tymczasem ta choroba bardzo skraca życie.
POHP nierozpoznana, późno rozpoznana skraca życie o 10-15 lat. Dlaczego tak długo trwa postawienie rozpoznania? Dlatego, że choroba na początku swojego rozwoju przebiega w sposób bardzo podstępny. Osoba, która pali tytoń albo żyje w zanieczyszczonej atmosferze, na początku nie ma żadnych objawów, a proces destrukcji płuc postępuje. Dopiero kiedy pojawia się kaszel jako wyraz reakcji organizmu na przewlekłe drażnienie układu oddechowego. To są lata palenia lub lata oddychania zanieczyszczonym powietrzem. W pewnym momencie pojawia się uczucie duszności. To często jest osoba po 40, po 50 roku życia. Co drugi pacjent w ogóle nie kaszle. Podstawą objawów POHP jest duszność wysiłkowa. Praktycznie tożsama z chorobą wieńcową, więc pacjent dostaje skierowanie do kardiologa. Kardiolog wyklucza chorobę wieńcową i dopiero kieruje pacjenta do pulmonologa. Ale przecież to ten doktor powinien skierować pacjenta na proste badanie. Badanie spirometrii, czyli badanie czynnościowe układu oddechowego, które pokazuje, jaka jest pojemność płuc i przepływ powietrza przez kolejne partie układu oddechowego.
Nie tylko palacze są narażeni na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, bo duży wpływ ma również środowisko.
Ostatnie badania opublikowane w gazecie Lancet, czyli takiej najlepszej prasie medycznej na świecie, wskazało na zanieczyszczenie powietrza jako na drugą przyczynę zgonów na świecie. To ma też związek z POHP, dlatego że jak palimy, możemy zaprzestać palenia tytoniu, ale nie możemy zaprzestać oddychania powietrzem w miejscu, w którym mieszkamy. Kolejny element, który jest związany z szybszym rozwojem POHP, to są infekcje, szczególnie infekcje wirusowe, które pozostawiają jakieś piętno w układzie oddechowym. Przebadaliśmy ponad 15 tysięcy dzieci w Polsce i wprost udowodniliśmy, że dzieci ze Śląska, konkretnie z Zabrza, mają o 200 ml mniejsze płuca i o 100 ml mniejszy przepływ powietrza. Co więcej, mają więcej objawów kaszlu i typowych dla astmy objawów świstów i duszności. Więc te główne przyczyny, czyli palenie tytoniu, aktywne lub bierne, oddychanie zanieczyszczonym powietrzem i częste infekcje sprzyjają temu, żeby osoby rozwijały POHP szybciej niż te 10-20 lat temu.
W Polsce wciąż za mało jest poradni dla osób chcących rzucić palenie, ale też jest za mały dostęp do nowoczesnego leczenia POHP, dlatego ta choroba to wciąż wyrok.
Pacjenci często skarżyli się, że traktują POHP jako taki krzyż, który muszą nieść. I teraz z perspektywy czasu mówią, gdybym ja 20 lat temu rzucił palenie albo zrobił tą spirometrię, gdybym przyjął szczepionkę na pneumokoki, na COVID, na krztusiec, to by było o 1, 2, 3, 4 zaostrzenia mniej i bym nie był na tym etapie, gdzie muszę teraz oddychać tlenem regularnie. Natomiast nie cofniemy czasu.
Na koniec zatem kilka porad.
Jeżeli kaszlemy, to nie jest kaszel palacza. To jest przewlekłe zapalenie oskrzeli. Jeżeli nikt nie zrobił nam badania spirometrycznego, to poprośmy o to badanie. POHP będzie z nami do końca naszego życia, ale aktualnie, biorąc leki, szczepiąc się, stosując rehabilitację oddechową, a być może niedługo leczenie biologiczne, będziemy mogli żyć dłużej i lepiej z POHP, mimo że to jest choroba, która już nie zostawi nas. My musimy pomimo POHP żyć pełnią życia.
Dodajmy, na stronie www.astmaalergia.pohp.pl można znaleźć raport na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, nie tylko diagnozę sytuacji w Polsce, ale też metody leczenia i inne ważne informacje.
Teraz muzyczna przerwa, po niej wracamy.
Śmiesznie jak płynie czas, on podpowiadał nieraz. Mówiłam, jeszcze powalczę. Chciałeś za kilka lat mieć u stóp cały świat. Patrzyłam na to przez palce. Kolejny raz sercem się bawi. Tak jest od lat bezradne. Nie ufam ci już, odejdź z mych snów. Niczego dziś tak nie pragnę. Wiem, bez mnie tobie będzie dużo lżej. To już wiem, to już wiem o tobie. Głucha cisza, gdy jesteś daleko hen. To nie sen. tylko tęsknię sobie.
Wybacz, traciłem czas, tyle rzeczy nie tak. Myślałem, że tak już skończę. Nie odbieraj mi szans, jesteś wszystkim, co mam. Pójdę za tobą, gdzie powiesz. Kolejny raz, inny ten sam, łzy płoną w środku serca. Głupio mi tak, zawiodłem nas, nie ma już dla mnie miejsca.
Wiem, bez mnie tobie będzie dużo lżej. To już wiem, to już wiem o tobie. Głucha cisza, gdy jesteś daleko, hen. To nie sen, tylko tęsknię sobie. Wiem, bez mnie tobie będzie dużo lżej. To już wiem, to już wiem o tobie. Głucha cisza, gdy jesteś daleko, hen. To nie sen, tylko tęsknię sobie. Po tobie, po tobie, po tobie tęsknię sobie. Po tobie, po tobie, po tobie tęsknię sobie.
Magazyn na zdrowie.
Pojechali do Kamerunu operować przepukliny. Przy okazji odebrali poród. Do Poznania wróciła misja lekarzy.
W Kamerunie spędzili 3 tygodnie, skonsultowali 100 pacjentów, wykonali 50 operacji przepuklin, choć potrzeby były dużo większe.
Operowaliśmy przepukliny, bo takie było założenie naszego wyjazdu, że będziemy operować przepukliny. Jestem herniologiem, czyli chirurgiem specjalizującym się w przepuklinach. Andrzej Ratajczak, chirurg. Miałem przyjemność uczestniczyć w misji organizowanej przez Redemptoris Missio w Eseng w Kamerunie. I rzeczywiście na to byliśmy nastawieni i wykonaliśmy 50 zabiegów operacji przepuklin pachwinowych. Muszę powiedzieć, że ja jestem praktykiem, który operuje przepukliny od 25 lat, nawet te takie skrajnie trudne przypadki, ale skala trudności nawet mnie tam zaskoczyła. Tam jest bardzo dużo przepuklin wrodzonych, których u nas operują chirurdzy dziecięcy. Tam nikt tych chorych nie operuje, więc ci chorzy chodzą z tymi przepuklinami ponad tam 30 lat. Także bardzo, bardzo trudne, też trudne technicznie zabiegi. A zresztą dobieraliśmy wyjątkowo skomplikowane przypadki, wiedząc, że właściwie innej szansy pomocy ci chorzy nie mają. Ale też poza przepuklinami zdarzały się różne inne ostre przypadki, jak tam na przykład ropień podżuchwowy, który by pewno bez naszej interwencji chory by zginął. No czy pilne cięcie cesarskie w środku nocy, kiedy udało się uratować to dziecko i matkę. Cieszę się, bo na moją jakby cześć została nazwana Andrea, dziewczynka od Andrzeja, mojego imienia, więc Jest to duża satysfakcja.
Czyli takie nieoczekiwane też przypadki się zdarzały.
Tak jest, bo mieliśmy też poza takimi innymi przypadkami też uwięźnięte przepukliny. Uwięźnięta przepuklina bez operacji prowadzi do śmierci. No i to robiliśmy również tak w trybie pilnym poza planem.
Karolina Puklińska-Cieśla, jestem anestezjologiem. Największym wyzwaniem to było cięcie cesarskie, które już stało się w jakiś sposób słynne, ale tak naprawdę każdy dzień był sporym wyzwaniem, dlatego że pacjenci, którzy do nas przychodzili, ich problemy były w bardzo zaawansowanym stanie. To byli nie tylko pacjenci, których ostatecznie zoperowaliśmy, znieczuliśmy, ale to też byli pacjenci, którym udzielaliśmy pewnych porad, których kierowaliśmy gdzieś do innych ośrodków, które mogłyby im pomóc, ale zdajemy sobie sprawę, że będzie to mało prawdopodobne, że ci ludzie tam trafią, po prostu ich na to nie stać.
Ani szli często, tak? Wiele godzin, tak, żeby dotrzeć. Tak.
Małgorzata Matuszewska, pielęgniarka anestezjologiczna. Szli wiele godzin, żeby dotrzeć. Na pewno byli zmęczeni, ale mieli tą nadzieję, że uda się pozbyć tej choroby i będą mieli szansę na zdrowe życie i pracę. Tam była siostra zakonna, Basia Pustułka, i ona była takim naszym tłumaczem. Porozumiewała się z tymi ludźmi w języku francuskim. No jeżeli niektórzy mówili w języku maka, no to też ona potrafiła się z nimi porozumieć i tłumaczyła nam takie ważniejsze rzeczy.
W porównaniu do polskich zabiegów, tutaj jakie były wyzwania? Co było największą trudnością?
Zdecydowanie większość zabiegów to, tak jak tutaj mówiliśmy, było wyzwaniem, dlatego że te zmiany, które mieliśmy, te choroby były bardzo zaawansowane, które w Polsce praktycznie rzadko występują. Bartek Grzegórski, jestem chirurgiem. To są przewlekłe rzeczy, na przykład przepukliny olbrzymie. Normalnie w Polsce to są przeważnie pacjenci już zoperowani, jak są dziećmi, mają takie przepukliny, to tutaj to były przepukliny, które już były przechodzone przez wiele lat. Mieliśmy osoby, które mają 20-30 lat. No nie mogły też z tego powodu też pracować, więc duże wyzwanie dla nas, żeby im pomóc. Tyle, ile mogliśmy, to zrobiliśmy.
Operacje dłuższe niż w Polsce?
Zdecydowanie. No przeważnie w Polsce przepukliny operujemy takie pachwinowe, nie mówię tu o brzusznych, tak do godziny, a w Afryce no to było normalne, tak jakbyśmy w Kamerunie, że operowaliśmy po 2-2,5 godziny. Często kończyliśmy, jak już było ciemno, więc trudno było też tak zaplanować idealnie, ile operacji będziemy robić na dzień. To się zmieniało z dnia na dzień.
Było bardzo gorąco. Na sali operacyjnej zwykle było powyżej 30 stopni. Nie ma tam klimatyzacji. Tą salę to stworzyliśmy sobie sami, czyli ze sprzętu, który przywieźliśmy, ze sprzętu, który zapewniła fundacja, który tam już stoi od jakiegoś czasu i właściwie jest używany tylko w momencie, kiedy taka misja tam się zjawi i przyjedzie. Mieliśmy wiatrak, z niego korzystaliśmy. Na pewno standardy, które tam panowały, zdecydowanie odbiegały od naszych europejskich, polskich, czy w ogóle światowych w krajach wysoko rozwiniętych, ale tak naprawdę mimo wszystko, mimo tych warunków trudnych, staraliśmy się zapewnić jak największe bezpieczeństwo pacjentowi, sterylność, jak największą właśnie jałowość. No i generalnie pracowaliśmy zgodnie ze standardami naszymi, do których jesteśmy przyzwyczajeni, niezależnie od tego, że te warunki nie do końca pozwalały nam na to, ale myślę, że zapewniliśmy pacjentowi przede wszystkim godne warunki do operacji, do zabiegu, godne warunki znieczulenia.
Ile godzin na nogach zdarzało się?
Przeważnie od godziny 8 do 20, ale zdarzało się też, że 22 kończyliśmy.
Oczywiście, że ciągnie i człowiek jeszcze raz chciał, tym bardziej, że skala potrzeb jest olbrzymia. Ja myślę, myśmy byli przez 3 tygodnie. Jakbyśmy zostali jeszcze 3 miesiące, to pewnie i tak byśmy wszystkich tych chętnych nie mogli wyoperować.
A oni wiedzieli, że przyjadą lekarze z Polski?
Wiedzieli i schodzili się, przychodzili nawet w ostatnich dniach, kiedy już właściwie nie mogliśmy.
I gdyby nie państwo, to oni by pomocy nie mieli, tak?
Nie mieliby.
Żadnej?
Tam najbliższy szpital jest 3,5 godziny drogi samochodem. Płaci się, rzeczywiście się płaci za leczenie. Tam pewnie rzadko kogo na to stać, bo bieda jest straszna.
Na zdrowie.
I na koniec trudny temat. Czy można przygotować się do straty ukochanej osoby, do odejścia rodzica, z którym przez chorobę, na przykład otępienną, jest coraz trudniejszy kontakt?
Ten stan to preżałoba, a mowa była o tym podczas zorganizowanego w Poznaniu forum o chorobie i starości. O preżałobie rozmawiam z psycholożką i psychoonkolożką Joanną Bożek-Deutsch.
Tak jak wszystko z przedrostkiem, pre oznacza zjawisko występujące przed faktyczną stratą, chociażby tutaj stratą czy śmiercią bliskiej osoby. Więc to jest proces, który dzieje się czasem wiele lat przed tym. Często zaczyna się w momencie postawienia diagnozy jakiejś trudnej, która zmienia całe życie. To nie musi być od razu choroba onkologiczna, to mogą być choroby otępienne, inne neurologiczne, kardiologiczne, ale z takim przebiegiem dość trudnym. I wtedy jakby świadomość tego, że zaczynamy jakby odchodzić od tego życia, które dotychczas wiedliśmy, dokładnie oznacza preżałobę.
Ale to dotyczy bardziej tej osoby, która właśnie odchodzi, czy jej bliskich?
Wszystkich. Dotyczy samej osoby, która choruje, jej bliskich, także jej znajomych, dalszy krąg, ale też nas, profesjonalistów, którzy wspieramy tych chorych, bo to jest przeżywanie po prostu chwil na co dzień.
To jest bardzo trudne chyba, żeby to dobrze przejść. I czy to w ogóle da się dobrze przejść? Czy da się do tego w ogóle dobrze przygotować? Czy kiedy nie wiemy, jak długo potrwa ten stan, kiedy nie wiemy, jak gorzej jeszcze będzie, patrzę z perspektywy osoby opiekującej się, to jak tutaj się do tego przygotować?
Ja mówię o tym, że to jest właśnie ten czas adaptacji na to odejście, czyli że śmierć jest pewna, tylko termin nieznany. Więc takie doświadczanie codzienne tego, jak my te osoby odbieramy, z pełną świadomością, i to wystarczy, że jeżeli, powiedzmy, nie wiem, mam jakieś swoje pasje, którą jestem w stanie realizować z moim tatą, który właśnie choruje też na chorobę Alzheimera, i tą pasją jest fotografia, to teraz, kiedy on mnie już nie rozpoznaje od ponad roku, to fotografia, pomimo że nie zna już wielu znaczeń słów, to nadal stanowi nasz taki specyficzny kod porozumiewania się między nami.
Czyli szukać czegoś takiego, co jest wspólne. Często jest tak, że, znaczy właściwie zawsze chyba jest tak, że choruje wtedy choruje. Doznaje tego, doświadcza tego cała rodzina. Trudno czasem wytłumaczyć dzieciom, że babcia jest już w takim stanie, że niestety nie ma już do ciebie tyle czasu, tyle atencji, tego zrozumienia.
Im bardziej będziemy wprost, czyli nie będziemy zawalowywać tej rzeczywistości, to myślę, że to jest najlepsze, co możemy dla naszych bliskich i dla nas samych zrobić. Być wprost.
Jak to jest z tą świadomością? Przychodzą do Pani czasem osoby właśnie, które nie mogą sobie z tym poradzić i często to bardzo kumulują w sobie, prawda? My o tym nie wiemy tak naprawdę, że mamy prawo do przeżywania właśnie takiej pre-żałoby.
Mhm. I w momencie, kiedy to słowo wybrzmi i kiedy ja je nazwę na to wszystko, co słyszę, to, co dana osoba doświadcza, to pojawia się przepiękny moment ulgi. Czy u tego chorego, czy też u tych bliskich, bo to znaczy, że mogę, to jest takie ciche przyzwolenie. A jeżeli pojawia się przyzwolenie, to następuje automatycznie jakby podążanie za potrzebami wszystkich w kręgu tego zainteresowania.
Czy warto właśnie szukać pomocy w takiej sytuacji i dla osoby właśnie opiekującej się i dla tej osoby, która zauważa, że coraz trudniej jej złapać kontakt z rzeczywistością?
Bardzo do tego zachęcam, bo to nawet nie musi być jakaś długotrwała terapia, której ludzie często się boją. Ja to nazywam takimi spotkaniami porządkującymi. Kiedy wykładamy wszystkie fakty dotyczące danej sytuacji na stół i odpowiednio je po prostu układamy, żeby miało to sens. I wtedy też przeżywanie, doświadczenie choroby bywa nawet lepsze. Ale takie głębsze.
Joanna Bożek-Deutsch specjalizuje się także we wsparciu kobiet w trudnych momentach życia, w tym w procesach leczenia niepłodności i leczenia onkologicznego oraz radzeniu sobie z przewlekłym bólem. Jest autorką książki Siła kobiet z endometriozą. Tym tematem kończymy. Zapraszam za tydzień i na naszą stronę internetową.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.